Siódmy dzień tygodnia w Krakowie. Gośćmi programu są Józefa Hendelowa, ksiądz Adam Boniecki, Henryk Woźniakowski i Jarosław Gowin. Rok temu cały świat żegnał papieża. Przez ten czas było dużo wspomnień, były artykuły, były książki, były rozprawy. Wszystko, co tylko mogło się znaleźć. Ale w takim szczególnym dniu powinniśmy się zastanowić, kim był najpierw Karol Wojtyła, Józefa Hendelowa.
Jeżeli patrzeć na Karola Wojtyłę jako z tej perspektywy najbliższej, jaką daje po pierwsze Kraków, po drugie tygodnik, po trzecie moje poprzez męża osobiste związki z duszpasterzem młodych naukowców, jeszcze całkiem młodym księdzem, to najważniejszą rzeczą, która zostaje i która nie ulega żadnej zmianie, jest poczucie ogromnego bogactwa, które się kryje w osobie ludzkiej, wielorakiego, bo i mądrości, i miłości, i jakiejś dominacji, przewodnictwa, z ogromnym szacunkiem dla tej drugiej osoby, którą można by nazwać partnerskim, gdyby nie to, że był to zawsze przewodnik i mistrz. I ten związek jest dominujący nad wszystkim, a kiedy dopiero co przygotowywałam sobie takie spotkanie z nauczycielami w Dębicy o wychowawczym dziedzictwie papieża, stwierdziłam, że poprzez wiele dokumentów i zapisów całej jego działalności aż po śmierć, ta sprawa właśnie tego daru z osobowości, z jego całej głębi, całej wspaniałości duchowej, która równocześnie była taka szalenie ludzka i szalenie bliska i przyjacielska, że to zostaje, to idzie jak wyraźna nić przez całe życie papieża, z jego pełną świadomością, bo on nawiązuje nawet w wielu późnych wypowiedziach do tego, czym było dla niego duszpasterzowanie młodym ludziom, kiedy był po prostu kapłanem i to wszystko zaczynał realizować. I dla mnie ten punkt widzenia pozostaje najbardziej żywy.
Ksiądz Adam Boniecki.
Moja, nie wiem, powiedzieć może, przygoda z papieżem, to spotkanie ma kilka takich etapów. Znalazłem się w Krakowie zaproszony przez niego i mianował mnie duszpasterzem akademickim i przede wszystkim w związku z tym miałem z nim właściwie stały kontakt, chciał co miesiąc rozmawiać o sytuacji w duszpasterstwie i był to dla mnie człowiek nie intrygujący specjalnie, to był człowiek bardzo normalny, to nie był taki biskup, którego trzeba jakoś podejść, przedstawić mu swój pomysł, żeby on nie zorientował się w ryzyku. Człowiek, którego można było przedstawić absolutnie jasno i wyraźnie i wiadomo było, że tam się znajdzie radę, zrozumienie, był odważny, ryzykował. Tak, spowiedź studentów, prosiłem go, przychodził spowiadać w kościele, rekolekcje wygłosił. No, był normalny, ale nie był kimś zachwycającym, kimś, przy kim się człowiek bezpiecznie czuł i bezpiecznie. Można było rzeczywiście i w spotkaniach z tygodnikiem i te duszpasterskie kontakty tworzyły taki klimat sprzyjający zupełnej szczerości.
Nie onieśmielał?
Nie onieśmielał zupełnie. I to jest jeden etap. I teraz drugi etap. To było pisanie kalendarium, gdzie miałem zrobić taką chronologię, 100 stron faktów z życia Karola Wojtyły po wyborze, bo różne powstawały historyjki, bajeczki o nim, więc żeby to uporządkować, dużo dziennikarzy przyjeżdżało z zagranicy i redakcja poleciła mi przygotowanie takiej chronologii, kalendarium. Zacząłem to robić, zacząłem iść śladami tego życia i to było odkrycie właściwie człowieka niezwykłego, którego historia układała się tak, jakby naprawdę pisał to jakiś autor niewidzialny. Logika tego przygotowania, no, to nie jest wymyślony ex post, to jest w tym. Ten człowiek, który jest i humanistą, ma jakiś ten szlif teatralny świetny, który jest polonistykę studiuje, nie za dużo, ale tyle, żeby doskonale czuć tę dziedzinę kultury w znakomitym towarzystwie, rzeczywiście rocznik jest zwykły, uczestniczy w wydarzeniach związanych z getem ławkowym antyżydowskim i tam wspaniale się zachowuje manifestacyjnie, siadając przy koleżance żydówce, który przeżywa wojnę, jest robotnikiem, który jest w tajnym seminarium, który nie siedzi całe 6 lat w seminarium, tylko przeżywa to w sposób zupełnie inny. Studia, gdzie mądry kardynał Sapieha wysyła go, żeby nie siedział w polskim grajdole, tylko umieszcza go w belgijskim kolegium, gdzie on nabiera szlifu międzynarodowego. I jednocześnie człowiek modlitwy nieprawdopodobny, wiary, jak się to mówi, dziecięcej, który się uczy teologii, wychodząc na spacery z seminarium w starych, pięknych kościołach krakowskich, tam skulony gdzieś tam przed ołtarzem, który chwyta istotę właściwie rzeczy, który żyje wiarą. To wszystko potem się dopiero odkryło. On właściwie dosyć skryty, dosyć zamknięty. O jego historii, no coś było wiadomo, że z Wadowic, ale tak dokładnie, nikt się tym nie interesował. To wszystko myśmy też odkrywali. I trzeci najbardziej, muszę powiedzieć, dla mnie ważny okres to jest praca w Watykanie. Jednak tam pracowałem 11 lat w Watykanie i miałem okazję często widzieć papieża jako przełożonego, szefa kościoła, głowy kościoła, który został sobą. Jednocześnie to, co w nim było, niesłychanie się rozwijało z dnia na dzień różne jego cechy. To może brzmi banalnie, ale w każdym razie to chciałem powiedzieć, że człowiek, który na pierwszy rzut oka był po prostu normalny, sympatyczny, stwarzał dobry klimat wokół siebie, miał swoje słabości, robił wrażenie swojego organizatora na przykład. Mieliśmy wrażenie czasami, że dobór ludzi też nie zawsze był najlepszy, że tak dawał się nabrać na jakiś pozor. Jednocześnie w istotnych sprawach świetnych i pod tym ukryte ogromne bogactwo. No i wielki rozdział jego relacji z tygodnikiem. To jest też tak, że kiedy to było, to myśmy dobrać jako rzecz absolutnie normalną. Przychodzi, siada, rozmawia z nami, zapomina się, że to jest arcybiskup krakowski, czy potem kardynał. Rozmawia jak jeden z nas. Spory z nim. Dopiero teraz, kiedy się czyta wydobyte z archiwum Turowicza te listy, to były spory o sprawy szalenie ważne dla obu stron.
Jakie na przykład?
Na przykład. To był czas soboru. Arcybiskup uważał, że pierwszeństwo w prasie, takie jak Tygodnik Katolickiej, musi mieć formacja. On to nazywał inicjacją albo pedagogią fidei, a dopiero potem informacja. Że informacja, jeżeli zakłóca proces formacji, jest niebezpieczna. Jeżeli to zaszkodzi, to lepiej w ogóle czegoś nie drukować. Turowicz odpowiadał, że tak, to jest prawda, formacja jest bardzo ważna. Przysyłał mu nawet takie spisy artykułów, które miały ten charakter inicjacji chrześcijańskiej, ale mówię, obowiązkiem prasy jest informować. Polacy nie są jacyś imbecyle, żeby o czym cały świat wie, o różnych kryzysowych, trudnych sprawach Kościoła, żeby to przed Polakami ukrywać. I bardzo takie twarde zdanie tam jest, my to robimy i robić będziemy. Nie da się przekonać kardynał. Jeżeli ktoś tak ustępował, to Turowicz, czy tak, rozwiniemy informację o Kościele w Polsce, ten wątek formacyjny, tamtego nie popuści, ale tutaj się zgadzał. Wojtyła był po prostu, jak to mówię, intransigente, taki nieustępliwy zupełnie w tym punkcie.
Ale tylko w tej punkcie, czy zawsze był nieustępliwy? Nie można było
mówię w tej dyskusji, to są fragmenty relacji, tych listów jest, nie wiem, tam kilka czy kilkanaście. Myśmy się spotykali stale, Turowicz się spotykał, Tygodnik się teoretycznie co miesiąc, nie zawsze dawało się co miesiąc spotkać, ale to były regularne spotkania, nie towarzyskie bleble, to były spory rozmaite o Kościół w Polsce, także o Tygodnik, ale i o najrozmaitsze sprawy. Bardzo twarde spory, można było z nimi się ostro spierać, ale I to oczywiście się przekładało na sprawę krytyki Kościoła. Turowicz powiada, my krytykujemy Kościół, ludzką stronę Kościoła, ponieważ Kościół kochamy. Na to Wojtyła odpisuje, miłość nie wyraża się w krytyce, tylko wyraża się w afirmacji. Tak jest w stosunkach ludzkich, tak być w Kościele. I to jest cudowny spór. Ci ludzie się szanują, ci ludzie się lubią, im o to samo chodzi i mają punkt widzenia duszpasterza, biskupa, punkt widzenia dziennikarza. Oczywiście konkluzja na dłuższą metę jest bardzo piękna, gdzie bodajże to jest ostatni chyba list, który papież w tej serii, że tak powiem, sporów się zachował, gdzie papież pisze do Turowicza, Kościołowi krytyka jest potrzebna.
A jak panowie się wzbogacili dzięki papieżowi, Henryk Woźniakowski?
Ja ostatnio miałem okazję, zresztą razem z Jarosławem Gowinem, uczestniczyć w takim niewielkim spotkaniu z kardynałem Stanisławem Dziwiszem i padło pytanie podczas tego spotkania, ktoś go zapytał, co jego zdaniem jest najważniejszym przesłaniem i najważniejszym dziedzictwem Jana Pawła II. I kardynał Dziwisz się chwilę namyślił i powiedział, no chyba najważniejsza to jest osoba jego. To jest chyba najważniejsze. Ja sobie pomyślałem w pierwszej chwili, że czy przypadkiem ksiądz Stanisław nie idzie tutaj na jakąś łatwiznę. No bardzo kochał papieża, wiadomo. Był najbliższym jego człowiekiem. Był bardzo blisko i właściwie mówi, że osoba, ale nie powiedział, nie wydobył jakiegoś głównego wątku nauczania papieskiego. Ale po namyśle pewnym doszedłem do wniosku, że to jest niesłychanie właściwie trafne, dlatego że to, co z perspektywy zwłaszcza widać coraz bardziej u papieża, to jest jakaś niesamowita jednak jedność osoby właśnie i myśli, i tego przesłania, tego nauczania, które papież przekazuje. I ta jedność się, to jest rzadki rodzaj jedności, osoba i czyn właśnie, ta jedność, która się manifestuje w bardzo drobnych zachowaniach często, w formie rozmowy, w stosunku do człowieka i w ogromnych, profetycznych gestach historycznych, które pozostają potem zapamiętane, prawda, i uwiecznione przez media światowe, jak wizyta w synagodze przy ścianie płaczu, spotkanie z religiami rozmaitymi, wydarzenia z różnych pielgrzymek i tak dalej.